Chciałbym podzielić się słowem na dzisiejszy dzień. Takim tytułem, jak gdyby to można byłoby trzy tytuły razem, ale to jest jeden tytuł. Dzisiejsze takie podzielenia się słowem, które tak położył wczoraj. Tak jeszcze jak z Radusią rozmawiałem, ona była wtedy w szpitalu. Od razu mi się przeczyściły słowa, które miałem użyć, temat. I od razu, że tylko to. I całe szczęście, bo jest 35 minut oficjalnego czasu. I tak mi się to ułożyło. Zacząłem potem sobie spisywać w 5 punktach. I takim tytułem jest właśnie takie 3 tytuły. Ale one są w kontekście tego rozważania Bożego Słowa. Jest to jeden tytuł. Jezus Chrystus, Syn Boży, Syn Człowieczy. Każdy z nich zasługuje na osobny temat, ale chciałbym to przedstawić jako jeden temat. W jednym sensie i w jednej wypowiedzi. Tak jak jest imię, nazwisko, tam syn kogoś, tak samo tutaj jest Jezus Chrystus, Syn Boży, Syn Człowieczy. Jest to pełna wartość Boga, który przyszedł na tę ziemię. Tylko Jezus. Tak, bo ja wiem, że tylko On jest zdolny otworzyć tą księgę zapieczętowaną 7 pieczęciami. On jest tylko zdolny, ponieważ On przeszedł przez niebo, ziemię i powrócił w chwale, zwyciężył. To jest tylko Jezus Chrystus. No i znów nie tylko Jezus Chrystus. To jest Jezus Chrystus, Syn Boży, Syn Człowieczy. Po prostu to jest pełne Boża wartość, która była w Jezusie, który się w takiej ziemi urodził jako człowiek. Jest takie wspaniałe wyznanie Piotra o Jezusie w Ewangelii Mateusza 16 rozdział 13 do 20 wiersza. Znamy tą całą historię na pewno. Jezus się spytał Piotra, za kogo mnie ludzie uważali. I nazwał w tej chwili Jezus Syna Człowieczego. Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? To było w okolicach Cezarei Filipowej. I tam Jezus pytał. To jest takie fajne, są teraz takie miejsca. Rzekomo to było istotne. W Cezarei Filipowej gdzieś tam byli. Nie gdzieś w świątyni, nie tam gdzieś tam na jakimś spotkaniu w domu, ale po prostu byli w Cezarei Filipowej, tam gdzieś się spotkali, gdzieś na parkingu, tutaj mamy OSP. I nagle takie pytanie jest takie słowo. Jesteśmy gdzieś w domu, jesteśmy wyrwani gdzieś z jakiejś sprawy i jest takie Boże Słowo. Tak, to tak Jezus mówił nawet, gdy trzeba było nakarmić ludzi. Ile mają chlebów, ile rybek, tylko tyle. A Jezus po prostu, każcie ludziom usiąść. No to są takie rzeczy oczywiste, proste, zwykłe dla ludzi informacje. Tak samo to był Jezus, ale taką ważną rzecz zapytał i bardzo ważną, ponieważ ona została dodatkowo tak obramowana jeszcze błogosławieństwem. Ty jesteś Piotr, na tej opoce zbuduję Kościół. To są pewne słowa, które mają wartość doktrynalną całego Bożego dzieła. A to po prostu gdzieś tam Cezarei, gdzieś sobie szli i Jezus zadał takie pytanie. No i tutaj oni odpowiedzieli. No ktoś tam na przykład pomyślał sobie, ja słyszałem, że za Jana Chrzciciela. Inny powiedział, za Eliasza. Jeszcze inny, że to Jeremiasz. Tak by się na nowo wzbudził. Albo jakiś inny prorok. I tak zaczęli uczniowie Jezusowi to mówić. Zobaczmy, że te sformułowania Jan Chrzciciel to miało autorytet tych ludzi. Tak samo Eliasz. To jest autorytet, który przetrwał ponad 800 lat i ten Eliasz dokonał wiele rzeczy cudownych i na Eliasza oczekiwali. Dlatego się pytali, czy ty jesteś Eliaszem. Bo Eliasz miał powtórnie przyjść. Tak samo Jeremiasz albo jakiś inny prorok. To były dosyć duże znaczenie miał Jezus w oczach ludzi, bo to nie chodzi o uczniów. Co ludzie o mnie mówią? O, co ludzie uważają, kim ja jestem. Więc u ludzi miał duży autorytet Jezus i podnosili go do rangi swoich wzorców, bohaterów izraelskich. A ostatni był Jan Chrzciciel, który bezsprzecznie uczynił zmianę wielką w Izraelu, że ludzie tłumnie do niego przychodzili się chrzcić, łącznie z kapłanami, z lewitami, z faryzeuszami, z saduceuszami i żołnierzem. Więc tam duża była Boża moc i Boże powołanie na krótkie życie przed Jezusem dorosłego Jana Chrzciciela. A Jezus wtedy mówi takie pytanie, takie ludzkie, zwykłe. A za kogo wy mnie odrzucicie? A jak to by się wydaje, kim ja jestem? I tak Jezus zadał pytanie. I tutaj Szymon Piotr, że ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Zobaczmy, już ujęte są te słowa. Jezus mówi o sobie jako Syn Człowieczy. Czyli przyszedł i przyjął postać człowieka, jest synem pochodzącym, czy nie wiadomo, czy to prorok, czy Jeremiasz, czy Jan Chrzciciel, na pewno się wskrzesił, no, kim on jest? Jest synem człowieczym. Uznał to, a Piotr dołożył Chrystusem. Jezus Chrystus, Syn Boży. Ujął wszystko to, co jest w Chrystusie. Nic więcej tu nie potrzeba. Bo jest królem i panem, ale to są te najważniejsze człony, że Syn Człowieczy jest uznanie do naszego ciała. Przyszedł cieleśnie, zostawił niebo, wszystko wspaniałe, z którym przyszedł, ponieważ nas umiłował i chciał nam dać wybawienie, odkupienie, dać nam szansę, abyśmy nie byli narzędziem diabła, wyrwać nas z mocy grzechu. Stał się Synem Człowieczym, był człowiekiem. Jako Syn Boży to Bóg. Bóg stał się tym człowiekiem tutaj. A jako Chrystus, to jest Jezus Chrystus, jako człowiek, który stał się dla nas Mesjaszem, Zbawicielem, Odkupicielem, Barankiem Bożym. To jest Chrystus. Chrystus, który jest Mesjaszem, który przyjął postać w ciele ludzkim, jako Bóg i stał się Mesjaszem, Jezus Chrystus. To jest cała jego moc, wartość, dzieło i z tym wszystkim przyszedł na tę ziemię. I on tak żył, tak postępował, aby ludzie to zobaczyli. I Jezus się w pewnym momencie pytał, jak my widzicie? Takie samo pytanie jest do nas. Jak my widzimy Jezusa Chrystusa? Jako postać Bożą, i możemy wypowiadać, Syn Boży, Syn Człowieczy, ale w jakim kontekście, w jakiej myśli, w jakiej głębokości? Czy to jest połączone z wiarą? Tak samo jak chrzest, który przyjmujemy, czy to jest dla tego Jezusa, czy dla tego Jezusa, który jest opisany w Ewangelii? Tego sobie wyobrażamy. Czy wiemy, że to jest Jezus Chrystus, to jest moc Boża, to jest wszechwładność, która wszystko może uczynić, która może nam wszystko dać, wszystko wziąć, błogosławić. To, co potrzebne, odbiera od nas, to, co nam przeszkadza, co jest niewłaściwe, uczy nas czegoś, to jest Bóg władny wszystko czynić ku dobremu. To jest Bóg. To jest ten, który przeszedł przez niebo i ziemię. Ten, który oddał swoje życie, to jest Mesjasz. I dał zbawienie dla ludzi. I Piotr wypowiada te słowa. Jezus tutaj wyraźnie mówi, że ty wypowiadasz te słowa jako człowiek. To nie mówisz w jakimś natchnieniu, że Duch Święty na ciebie stąpił, ale mówisz to jako człowiek, a przez ciebie przemawia Bóg. To Jezus powiedział do nas. Nie musimy być czymś wyjątkowym, żeby uznać potęgę i wielkość Bożą ponad to, co przeżywamy tu na tej ziemi. W czym się borykamy i trudzimy. Co jest naszą najwyższą wartością. Co jest takie oczekiwanie, dlatego żeśmy przyszli. Nadrzędny dla Boga, dla Jezusa Chrystusa. I dla społeczności, którą mamy. I radość być razem, widzieć się, błogosławić, modlić się o siebie, wspierać, wiedzieć o sobie. To rodzina, to jest życie. Bo żyjemy dla Boga i chcemy być w Jego myśli, w Jego działaniu, w Jego spostrzeganiu całego świata i życia i naszych dzieci, też, w których żyjemy. I Ty jesteś Szymon, syn Jonasza. Bo tak jedna Jana też mówić. Jesteś syn Jonasza. Szymon, zwykły człowiek. Ale nie ciało i krew objawiły Ci to. Nie ciało i krew. Nie to, że on chodził i słuchał. Aha, tak mówią tamci ludzie, tak słyszeli w Cezarei, tak słyszeli w Kafernaum, tak słyszeli gdzieś tam w innym miejscu, w Betanii czy w Jerozolimie. Ale to nie ciało i krew mu objawiły. On nagle wtedy, jak Jezus zadał te pytania, on nagle miał kontakt z żywym Bogiem i Bóg powiedział mu, objawił mu, Jezus to określił. Szymonie, syn Jonasza, błogosławiony jesteś, bo nie ciało i krew objawiło Ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Był taki dzień w naszym życiu, kiedy Bóg nam objawiał. Co potrzebujemy? Jak potrzebujemy zostawić ten grzech? Jak bardzo potrzebujemy Boga? Jak wiele tracimy, gdy nie mamy Jezusa, gdy jesteśmy z Bogiem pojednani? Kto to objawił? Jakaś książka, człowiek? Oni mogą być, bo są różne rzeczy, które nam chcą to światło pokazać. Ale gdy to sam Jezus nam się objawi, jak apostołowi Pawłowi objawi się, to Boże światło, ono go ośli i do nas przemówi i wtedy my to rozumiemy już inaczej, będąc zwykłym, prostym człowiekiem pomorusanym w grzechu, w potępieniu. Nagle Bóg nas przemawia jako świętość i gdy jesteśmy posłuszni, temu się poddajemy i Bóg z nami czyni nowe to naczynie gliniane, jako garncarz, ulepi, przygotuje. To kiedyś Krzysiu to pisał. I nas postawi w swoim miejscu, w którym przebywa, to jesteśmy wtedy w błogosławieństwie, które nigdy się nie kończy. Trzymać to. Trzymać i pilnować. Bo to sam Bóg do mnie przemówił. I Piotr, chociaż później miał upadki, był w Bożym błogosławieństwie. Bóg nie pozwolił mu się zatracić i zniszczyć. Zobaczmy. Piotr popełniał błędy. I był upadki, nawet był taki, że zaparł się Jezusa. A jednak, gdy już w pełni Duch Święty ogarnął jego życie i Jezus zmartwychwstał i wtedy został napełniony Duchem Świętym, on już był w pełni wyposażony w Bożą świętość. I Jezus powiedział, że Ty jesteś Piotr. Nie jesteś Szymon, syn Jonasza. Jesteś Piotr. Każdy z nas ma swoje imię. Od tej pory, jak to nas przemawia i my dajemy akceptację i się trzymamy wiarą tego, co usłyszeliśmy i dążymy do tego, żeby to było moje i zachowane i tylko dla mnie, wtedy dostajemy nowe imię od Jezusa Chrystusa. Nowe imię. Zobaczmy, jak wiele razy Jezus zmieniał imię, jak dawał imię, jak nazywał. Jesteś teraz Piotr i nagle na tej opoce, nie na tym Szymonie, Jonaszu, który do czegoś dochodził, do którego przemawiał Ojciec, który jest w niebie i oczekiwany było, jak Jonasz, jak Piotr, jak Szymon zareaguje. Teraz jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję Kościół mój, bramy piekielne nie przemogą go i dam Ci klucze Królestwa Niebios, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy przykazał uczniom swoim, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Każdy z nas ma swoje imię. Każdy z nas jest jak Piotr, jak Paweł, jak Filip, jak każdy inny apostoł. Każdy z nas jest w służbie. Jesteśmy w kapłaństwie. W kapłaństwie Bożym, w królestwie. Jesteśmy w rodzie królewskim. Każdy z nas ma swoje imię, do którego przemawia Bóg. I to imię, gdy usłyszymy kiedyś twarzą twarz z Ojcem, to zobaczymy, że my to imię znamy, że ono dotyczy się tylko nas. Nikt takiego imienia nie będzie miał. To na tej opocy, na takim kamieniach żywy, Bóg buduje Kościół swój. Nie chodzi tylko o Piotra. Tu chodzi o człowieka. O takiego człowieka, takiego ciała, jak był Jezus, który przybrał postać ludzką, ale został przemieniony. Jezus daje mu nowe imię, jesteś zbawiony. Jesteś w moich rękach. Ukryłem Cię, Ty jesteś moją własnością. Oddałeś mi swoje serce. Do końca jeszcze nie wiesz, jak żyć w pełni moc Bożej. Zobaczysz ją w dzień 50. po moim zmartwychwstaniu, ale Ty już jesteś mój. Ty tego się nauczysz. I na tym Piotrze, Ty już nie jesteś Szymon, Ty jesteś Piotr. Każdy z nas ma swoje imię. I na tym ja buduję Kościół. Wy jesteście kamieniem żywym i budujecie się w budowlę Bożą. Każdy z nas jest kamieniem żywym. Buduje się w budowlę Bożą. Tutaj Jan, chodzi mi o Jana Chrzciciela w Ewangelii Jana. Jak opisany jest, że Jan Chrzciciel, który jako był ostatni prorok Starego Testamentu przed Jezusem, w pierwszym rozdziale było pytanie: kim Ty jesteś? Pytali Jana Chrzciciela. Przychodzili, widzieli, że z Niego bije Boża moc i działanie i poddawali się temu i słuchali tego, co on mówił, a nieraz mówił ciężkie winy i do żołnierzy, i do kapłanów. I to wszystko było przemaczone, bo to jak gdyby słyszeli Boga. I pytali się, czy Ty jesteś Chrystusem? On powiedział: ja nie jestem Chrystusem. Kim jesteś? Eliaszem jesteś? Nie, ja nie jestem Eliaszem. Ja nie jestem żadnym prorokiem. Nie. A kim jesteś? No musimy dać odpowiedź tym, którzy nas przysyłali, aby się to dowiedzieć. Co powiadasz sam o sobie? Ja jestem głosem tłumaczący na pustyni. Prostujcie drogę Pana, jak powiedział Izajasz prorok. Tam właśnie czytamy w 40 rozdziale, trzeciej wierzy, poniżej czytamy o tym, że to się wykona. To się wykona przed Chrystusem. Czemu więc chrzcisz, jeżeli nie jesteś innym Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Czemu chrzcisz? Wtedy ja mówię prawdę, ja was chrzczę Bogu. Tak samo jak ja. Nie wiem, ile osób chrzciły, czy dzisiaj ma Mateusz będzie chrzczony. Ja tylko chrzczę Bogu. Ale to nie jest nic w porównaniu z tym, o co ja chcę powiedzieć teraz, że pośród was stoi ten, którego wyznacie. To ten, który przyjdzie po mnie i któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka sandału jego. Więc Jezus Chrystus tutaj powiedział, że zobaczył Jezusa z daleka i powiedział: oto Baranek Boży, który kładzie grzech świata. On Jezusa wcześniej nie widział. On wychował się na pustyni. W dorosłym wieku, tuż przed Chrystusem, nie wiem, pół roku, przyszedł i świadczył Jezusie. I nagle, gdy zobaczył Jezusa, powiedział: oto Baranek Boży. To był początek działania Jezusa Chrystusa na tej wśród ludzi, gdy miał 30 lat. Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Ten to jest, o którym powiedziałem: za mną idzie mąż, który był przede mną, bo pierwej był niż ja. Jezus Chrystus przyszedł z nieba. Pierwej był niż ja. Ja go nie znałem, mówi Jan Chrzciciel, ale go nie znałem. Lecz dlatego przyszedłem chrzcząc wodą, aby był objawiony Izraelowi. Chrzczenie wodą to jest pewien symbol śmierci na naszego ciała. Oddaję się teraz Bogu. Jestem chrzczony przez kogoś, który może ze mną ożywić wszystko. I właśnie jest chrześcijański sposób chrzczenia, jak Jan Chrzciciel to uczynił. Było napisane w Biblii, że... Co się stało? Ale dobrze, że wychodzą, bo to dzisiaj wypadają, teraz wychodzą.
Dziękuję bardzo.
Także życzę Bożego błogosławieństwa. Modliliśmy się, żeby byli już w domu. To już są. Okej. I dlatego przyszedłem chrzcząc wodą, dlatego człowiek, który chrzci wodą, to tylko czyni pewną pomoc dla tego chrzczącego. I właśnie tam pisze, że Beltasarze chrzcił Jan i w Jordanie, w większym miejscu, ponieważ tam było dużo wody. To nie było jakieś zamoczenie czy coś. I chrzczący poddaje się, bo sam tego by nie mógł tak uczynić, bo wtedy się poddaje, swoje ciało daje jako na śmierć, chrzcząc się. I się właśnie bierze i się zanurza plecami w wodzie do końca. Był taki jeden moment, że ktoś tam się bronił, nie chciał kolana zgiąć, no woda była tylko po pas. No i te. I no z drugą góry jeszcze. To trzeba było to poprawić. To trzeba było poprawić, żeby było zanurzone. Chrzczone to jest za zanurzenie w tej wodzie. Właśnie to jest poddanie. Ale to nie jest Jezus Chrystus, ten człowiek, który chrzci. On jest tylko narzędziem, które wykonuje ten chrzest. Ale chrzest prawdziwy to jest ten, który daje Jezus Chrystus. Bo my dla Niego bierzemy. Jeżeli Jemu to ślubujemy i w imię Jego to czynimy dla Bożej chwały i Duchu Świętym, to po prostu ten, który to wykonuje, to jest tylko narzędziem, ale to czyni Bóg. To już z nic powiedzmy, że bierzemy się. To jest ta duża Boża odpowiedzialność między nami a Bogiem. No i to się stało, że powiedział na chrzciciel, że nie, to jest ten. Ja go nie znałem, ja nie wiedziałem. Ale to jest ten mąż, który przychodzi, jakże tylko wodą, aby był on objawiony, ale widziałem ducha wstępującego z nieba, jakby gołębica spoczął na nim. Ja go nie znałem, lecz ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł do mnie, ujrzysz tego, na którego duch wstępuje i na nim spocznie ten chrzci Duchem Świętym. To ja myślicie, długo nie żył, bo potem w krótkim czasie zginął. No, tragicznie, z byle powodu. Odszedł, ale swoje dzieło wykonał do końca. Przyjął Chrystusa, ochrzcił Chrystusa. Jezus też chciał jako to ciało ludzkie być tak samo ochrzczony jak każdy człowiek, ale przyszedł, jak to powiedział, przyszedłem, aby przygotować drogę dla Mesjasza, dla Jezusa Chrystusa, który będzie nas chrzcił Duchem Świętym. No i to jest to słowo prawidłowo dla chrzciciela. I dalej jest tam napisane, jak to było z Andrzejem. Bardzo mi się podoba, bo dokładnie w tym pierwszym rozdziale czytamy o Andrzeju i Filipie. I tutaj jest powiedziane, że gdy składał takie świadectwo Jan Chrzciciel o Jezusie, oni dwaj uczniowie usłyszali Jego słowa i poszli za Jezusem. I chcieli zobaczyć, Jezus się pyta, czego szukacie? Bo oni wtedy, jak Jezus był uczniowie, usłyszeli te słowa, poszli za Jezusem. To był Andrzej i Filip. No i oni poszli za Jezusem. Jednym z nich właśnie tu pisze, że o tym Szymonie, o bracie Szymonie, Szymona Andrzej, jeden z tych dwóch, którzy szli za Jezusem. Jezus powiedział do Jezusa, wróćcie, zobaczcie. Poszli, zobaczyli, gdzie mieszka Jezus. Pozostawił Jego w tym dniu, a było to około 10 godziny. Zobaczmy, tak zupełnie, tak zwyczajnie to jest opisane, takie ludzkie życie. Ale to był Andrzej, który potem zaniósł wiadomość do Piotra. Ten spotkał najpierw Szymona, brata swego, i rzekł do niego, znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. Zobaczmy, to jest to światło, to jest ten autorytet przenoszony od Boga, z Bożego głosu o Chrystusie. Tak bardzo akcentuje Jezus Chrystus, Syn Boży i Syn Człowieczy, że mamy tą moc, to jest ten skarb w Jezusie Chrystusie, ukryty dla nas jako Bóg. Wszystko dla nas uczynił, wykonał. Tak samo Filip, tutaj jako kolejna osoba z Betsajdy, dała świadectwo Natanaelowi, a Natanael z kolei usłyszał od Jezusa słowo, które nikt nie mógł wiedzieć. I mówi, zaiste Ty jesteś Synem Bożym, jesteś Królem Izraela. Natanael widzi Jezusa, jak Jan Chrzciciel, tylko chwilę. już wie, kim jest. Jezus tyle rozmawiał, 3 lata, z kapłanami, z uczonymi w piśmie, różnymi faryzeuszami, saduceuszami. Prawie wszyscy go odtrącili, nie rozpoznali w nim Chrystusa, Syna Bożego. A Jezus mówi, ja czynię to, co Ojciec, od Niego przyszedłem, wykonuję. I mówi Słowo, i mówi o Biblii. Nie rozumieli nic. Ci, którzy służyli za Faraonowi i Bogu. Czyli to nie jest zależne od służby, cokolwiek czynimy. Jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o chrzczenie, bo nieraz ludzie wpadają w taką pychę, ile to ja ochrzciłem ludzi, jaki ja to byłem. Chwała Bogu, że Bóg daje sposobność służby. Ale to Jezus Chrystus, z Jezusem Chrystusem był ślub. To jest ślubowanie z Chrystusem. To nie jest zasługa lecz człowieka. To jeżeli Bóg to uczyni, kiedyś to tak się stanie. Podobna sytuacja jest owczarni. Tutaj jest powiedziane, że Jezus jest drzwiami do owczarni i jest pasterzem owiec. Słowo pastor pochodzi właśnie z pasterzowania. Pastor. I pastor to jest, ja to przyjmuję jako nazwę, jako służbę, jako zrozumienie, o kogo chodzi. Jaką służbę sprawuje. Ale pasterzem jest tylko Chrystus. To jest pasterz jeden. Tutaj pisze. I odźwierny otwiera drzwi. Owce słuchają tylko jego głosu. Po imieniu woła owce swoje, wyprowadza je, gdy wszystkie swoje jedności idzie przed nimi. Owce idą za nim. Jeżeli pastor mówi, czy ci, którzy mówią świadectwo, kapłani żywego serca pobożego, którzy są dzieci Boga, mówią, to nie mówią z siebie. To trzeba to przyjąć w sobie. To nie mówią z siebie. Dlatego my musimy dołożyć starań, aby Słowo Boże nie było zniesławione w naszych ustach. Aby nasze życie było prawidłowe. Bo to Bóg przemawia. Jak Bóg chrzci wodą, jak Bóg chrzci Duchem Świętym, jak Bóg zbawia, jak Bóg jest pasterzem na naszą, to my jako ludzie tylko jesteśmy w takiej służbie, którą Bóg przez tą służbę Bóg wykonuje swoje dzieło. I to Jezus jest pasterzem, pastora i pastor powinien mówić i żyć tak, jak powie mu Jezus, jak pasterz, który mówi do owiec, one głosy go słuchają i wykonują. I na pastwisko wychodzą i do owczarni wracają. Jeżeli ktoś to czyni inaczej, to jest owcem. A za owcem nie pójdą. Uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. To jest to, że my znamy. Jak siostra mówiła, no w jakim duchu? Przecież my ducha rozróżniamy, my wiemy, czy to w duchu. Bo Boże jeszcze nie. Co on pisze, co on mówi i o co mu chodzi. Właśnie, że będąc w rękach Bożych, Bóg do nas przemawia, uczynił nas swoim żywym kamieniem, jesteśmy w Jego kapłaństwie, my słyszymy głos, my wiemy i rozróżniamy. Wtedy wiemy, czy to jest od Boga, czy to Jezus Chrystus, czy to się zgadza, czy to jest Duch Święty, a czy to nie jest czasami najemnik, który nie jest pasterzem 12 wierszy 10 rozdziału Jana, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce, ucieka, wilk porywa je i rozprasza. To tak chciałem dla nas, abyśmy nie za bardzo tak byli zadufani takim swoim, to jesteśmy my, to jesteśmy ja. Nie. Nasza wartość jest w skrusze serca i w skromności, bo cała wartość jest Boża. Bóg dał nam łaskę i możliwość. Bóg sprawił, że tak jest, że to się wszystko tak dzieje. Jeżeli my teraz z ufnością podejdziemy do Boga, to wiemy, że Bóg nie pozwoli nam zatracić i zginąć. Do końca, abyśmy to trzymali. Takim jednym słowem się dzielił brat pastor w ostatnią niedzielę grudnia w Nowej Hucie. Ja tak słyszałem tylko o świadectwie Pawła, gdyśmy jechali wtedy samochodem, o czym to było słowo. Tak same stosunkowo miałem zrobić. No, dobrze było to odsłuchać ze zboru w Nowej Hucie, te całe słowo, to były w kontekście słabości człowieka, jak człowieka Bóg przygotowuje, żeby stać się tym naprawdę, żeby być na naczyniu wymianym, w którym jest karmi. I właśnie na podstawie Bożego Słowa z drugiego listu Pana Koryntian, 4 rozdział 7 wiersz. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Dlatego to mówię, żebyśmy nie pozwalali pomyśleć, że to ja, że ja wiem, że ja, mnie nikt tam nie, Bóg to wszystko nam daje, tą zdolność, to cały skarb, to wszystko, ta cała moc, która wszystko przewyższa, to jest z Boga, a nie z nas. Bo diabeł będzie chciał to wszystko przeadresować, skreślić Boga, a wpisać nas. I nieraz ta służba ludzi się zmienia, że szukają zaszczytu, potwierdzenia, być no, kimś takim wyższym, takim większym, jakimś takim poważanym tym cielesnym i tak dalej. To jest już drugi temat. Ale to nie chodzi o to, żeby jest z nas. To musi być uniżone, złamane, skruszy. Bóg daje różne to doświadczenia, różne przeszkody w naszym życiu, abyśmy ciągle, ciągle żyli w takim poddaniu się Bożej mocy, Bożej łaski, abyśmy wiedzieli, że jesteśmy naczyniem glinianym. Ono z zewnątrz wygląda trwale i silne, ponieważ ono ma takie szkliwo, jest wypalone. To jest inny temat, jak to Bóg czyni z nami, żebyśmy byli twardym tym naczyniem, aby ten skarb wewnątrz był ukryty w czystości, a nie w łupiących się skorupach. Więc to Bóg to już czyni, ale jesteśmy kruchym naczyniem glinianym, które można łatwo rozbić. Ono jest trwałe, jak jest normalnie, porządnie używane i przenoszone, i stoi, wykonuje swoją funkcję, ale jest kruchym. Jesteśmy kruchym naczyniem. Ale nie kruchym w sensie Bożej mocy, bo ta Boża moc wszystko przewyższa, bo nie naczynie jest ważne, tylko skarb ukryty na naczyniu. Jeżeli Bóg jest w nas, wtedy jest ta wartość i moc. Dlatego 16 wiersz kolejnego rozdziału, to jest ostatni już, akurat nie mamy wystarczająco czas. Ostatni fragment jest podany w tym drugim liście Pawła do Koryntian, 5 rozdział 16 wiersza. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała. Sobie tak napisałem dodatkowo. Odtąd już nikogo nie znam według ciała. Prawda? To się przeczy z tym, w czym żyjemy. To jak to możemy znać? To nie chodzi w sensie, żeby wartość tego, co my znamy według ciała, jest normalna. Tą taką ludzką. Tą wartością. Ale to, co jest, co osiąga wieczność, to nie nasze ciało. Nie to, co cielesne. My swoich zasług nie weźmiemy, swoich zaszczytów czy tych rzeczy, które mamy jako ciało i w przedsiębiorczości swojej pracy, tego nie weźmiemy nigdzie, tylko nasz duch do Boga idzie. Dlatego już teraz nikogo nie znamy, bo ta wartość jest zupełnie inaczej. I teraz tutaj powiedziane jest przez apostoła, jeżeli Chrystusa znaliśmy według ciała, teraz już go nie znamy. Nie dlatego, że go nie ma. Po prostu jest to nam niepotrzebne znać Jezusa według ciała. I my też teraz, odtąd już nikogo nie znamy według ciała. Apostoł Paweł przecież komentował pewne sytuacje, a także oceniał, charakteryzował pewnych ludzi, którzy mieli wiarę lub zawiedli w tej wierze, osądzał pewne rzeczy i to chodziło o ciało. Ale on w sensie wartości duchowej to mówił. Żeby uważać, bo ten człowiek odstąpił od wiary i może zwieść innych. Bo teraz już nie chodzi o to, co ciało, tylko o to, co jest ten skarb nasz, który mamy w sobie. Tak więc, jeżeli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To już się wszystko nowe stało. To już nie jest Szymon, syn Jonasza, to już jest Piotr, na której opłace Bóg coś buduje. To już jest imię kolejnej osoby, którą Bóg dał. To już jest ta osoba, na której Bóg buduje. Już nie ciało się liczy. Tylko to, co daje Bóg jako nowe stworzenie. Stare przeminęło, wszystko stało się nowe. Wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruszył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. To jest słowo pojednania. To jest tak samo takie światło, które roznosi na szczycie, które roznoszą ludzie, apostołowie, uczniowie, ci są służbie świadectwo, które my możemy pisać, mówić, modlić się, wspierać, być z drugą osobą, otuchy dodawać. Jest to słowo pojednania. Do tego powołał nas Bóg. Wierzmy w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Syna Człowieczego, który przeszedł przez niebiosa i ziemię, który pokonał wszystko. To jest ta Boża moc. To jest ta moc, która przewyższa wszystko. Ona jest z Boga, a nie z nas. Choć w kruchym, glinianym nam czyni, bo takimi jesteśmy. Nie miejmy o sobie wysokiego mniemania, jak czytamy w innym miejscu. Jesteśmy tym kruchym, ale bądźmy w tym pełni wdzięczności, że teraz jesteśmy mocni, silni, pełni działania Bożego, Bożego wsparcia, opieki, ponieważ Bóg zamieszkał w tym naczyniu. To jest skarb w naszym sercu. Jezus powiedział przed odejściem, gdy pouczał uczniów, właśnie powiedział, kto będzie słuchał mojego słowa i wykonywał, ja z Ojcem zamieszkam w jego sercu. To jest skarb, który mamy w sobie. I do tego Jezusa przychodzi w naszych modlitwach, w naszych troskach, sprawach i z wiarą, że ten, który ma moc ponad wszystko, może zaradzić, dopomóc. Tylko tyle, ile trzeba w tym czasie, w którym żyjemy, miejmy tą ufność, nadzieję i cierpliwość. Bóg jest naszą mocą, a nie nasz naczynie, które ukrywa ten Boży skarb w nas. Niech nas Bóg błogosławi. Amen.